A gościem Radia Z dzisiaj Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Dzień dobry, panie rzeczniku, dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
Zacznijmy naszą rozmowę od tej fantastycznej informacji, która dotarła do nas wczoraj z Paryża. Iga Świątek jak burza przeszła przez turniej Roland Garros. No i zwyciężyła. Pan oglądał ten mecz? Śledził grę Igi Świątek?
Nie, no chyba myślę, że większość Polaków śledziła, także...
Niekoniecznie fani tenisa.
Tak, tak, nie jestem jakimś wielkim fanem tenisa, tam mniej więcej się orientuję, kto jest mocny, czasami raz na jakiś czas oglądam, ale oczywiście oglądałem i myślę, że wszyscy już wszystko powiedzieli, tak, w tej sprawie, także mogę się jedynie dołączyć do gratulacji. Natomiast chciałbym być może, korzystając z okazji, polecić książkę, a mianowicie to jest książka, która się ukazała no dosłownie kilka miesięcy temu, Young Power, 30 historii o tym,
i tam też
jak
jest
młodzi zmieniają świat. Tak, i właśnie jest rozdział o Idze Świątek, o proszę, tutaj jest, o Iga, i z tytułem Mózg też trzeba przygotować do gry.
No to widać było, tak, że Iga Świątek mózg tak miała doskonale przygotowany, prawda, wielka duma.
Tak, także okazuje się, że no już wcześniej ona została zauważona i kto się spodziewał, myślę, że redaktor Suchecka, jak pisała książkę, to nie spodziewała się, że będzie miała taki tutaj sukces na koncie, że właśnie akurat taką osobę dostrzegła i objęła zainteresowaniem redaktorskim.
Panie rzeczniku, a teraz zejdźmy na ziemię, jeśli można tak powiedzieć, bo trochę ta Iga Świątek nam dodała emocji i takich pozytywnych chwil wczoraj w czasie nie najlepszym, jeśli można tak powiedzieć, w ostatnich miesiącach, tygodniach. Pandemia w Polsce przybiera na sile. Pan także jest tą osobą, którą koronawirus dotknął, więc jest pan dowodem na to, że koronawirus istnieje. To oczywiście w kontekście tych wczorajszych protestów osób, które nie wierzą w istnienie pandemii.
No tak, można powiedzieć, że jestem dowodem, bo najpierw miałem wynik pozytywny, byłem w izolacji przez 10 dni. Zrobiłem w piątek kolejny test, tym razem wynik negatywny, czyli wszystko jest z głowy. Natomiast myślę, że o tyle mój przypadek może być istotny dla wielu osób wątpiących, pod tym względem, że ja nie miałem jakichś specjalnych objawów, że tak naprawdę gdybym pewnie nie zrobił testu, gdybym nie miał świadomości, że mogłem być zakażony, to być może bym po prostu chodził, rozsiewał, nie przejmował się, brał jakieś, prawda, gripeksy i w ten sposób dalej normalnie funkcjonował. I myślę, że wiele osób się w tej sytuacji znajduje, że po prostu przechodzi wirus albo niskoobjawowo, albo bezobjawowo.
Nie wiedząc o tym, że zakażeć może innych.
Tak. I nie widzą, że może to dotknąć innych w inny sposób. Właśnie szczególnie osoby starsze, czy osoby, które mają jakieś inne względy medyczne, które powodują, że choroba właśnie w ten sposób na nie działa. Także to jest bardzo taki, można powiedzieć, podstępny wirus i dlatego powinniśmy być szczególnie świadomi i przestrzegać tych wszystkich zaleceń, które sanepid nam tutaj w tym zakresie daje.
A skoro o sanepid pan wspomniał, to w pana przypadku, panie profesorze, to ta machina państwowa sanepidowska zadziałała?
Tak, tak, od razu był kontakt ze strony sanepidu, bardzo kompleksowy wywiad epidemiologiczny. Od razu kontakt też z moją rodziną, czyli z osobami, które miały ze mną ten największy kontakt, też wydanie decyzji administracyjnej, oczywiście później kontrole ze strony policji, zainstalowanie tej już słynnej aplikacji kwarantanna domowa, wysyłanie selfie 2 razy dziennie potwierdzające, że jestem w tym miejscu, w którym zadeklarowałem, że jestem. Także wszystko działało jak trzeba.
A kiedy pan patrzy i pan widzi te liczby, które codziennie są podawane, myślę o liczbach osób, które są zakażone, ale także o liczbach osób, którym nie udało się zwalczyć choroby, to podziela pan obawy części lekarzy, którzy mówią wprost, przyjdzie nam być może decydować o tym, kogo ratować, a kogo nie. Służba zdrowia jest właściwie na progu zapaści.
Niestety bardzo się tego boję. To znaczy pamiętam, nawet jak się wypowiadałem na temat epidemii jeszcze w marcu, kwietniu, to mówiłem, że dla mnie taką największą obawą jest to, abyśmy nie byli w sytuacji właśnie lekarzy włoskich, którzy podejmują decyzję, kto ma prawo do respiratora, kto ma prawo do dalszego ratowania życia. Niestety my wchodzimy w ten etap, kiedy takie decyzje mogą być podejmowane. Proszę zauważyć, że już teraz są sytuacje czekania w kolejkach przez karetki przed szpitalem, poszukiwania miejsc w szpitalach. Już widać, że ten system staje się powoli niewydolny, bo na poziomie takim teoretycznym miejsca w szpitalach są,
na papierze, jeżeli policzymy, jak mówią
jeżeli
lekarze,
policzymy cały kraj, ale nie w tych konkretnych miastach czy regionach Polski, gdzie występuje najwięcej przypadków osób chorujących. I to jest, no, wydaje mi się, że to jest teraz absolutny priorytet ze strony władz, aby właśnie tworzyć jak najwięcej miejsc w szpitalach, bo to będzie przyrastało nam teraz skokowo, tak? To każde 5 tysięcy, każde 4-5 tysięcy osób zakażonych, to jest te kilkadziesiąt, może nawet 100, może nawet 200 osób potrzebujących pomocy w szpitalu na różne choroby, prawda, związane z chorobami, różne choroby pulmonologiczne.
Panie rzeczniku, ja chciałam zapytać, czy to jest pana zdaniem ten moment, o którym też mówią niektórzy eksperci, immunolodzy, wirusolodzy, że to jest ten moment, kiedy rząd powinien zadziałać rygorystycznie i zdecydować się na wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, po prostu.
Znaczy, ja akurat taki pogląd wyraziłem w ostatni czwartek w audycji u redaktora Konrada Piaseckiego, że dla mnie to jest moment, kiedy rząd musi przedstawić kompleksową analizę za i przeciw wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego. Na ile rząd jest w stanie dalej panować nad sytuacją, jeżeli w ogóle panuje, poprzez te obowiązujące przepisy i mechanizmy, czyli ustawy antykowidowe oraz ustawę o chorobach zakaźnych z 2008 roku oraz poszczególne rozporządzenia, a na ile rząd potrzebuje dodatkowych regulacji i dodatkowych, można powiedzieć, takiego gorsetu prawnego, który by pozwalał na dalej idące
obostrzenia. A na co by pozwolił taki stan nadzwyczajny?
Znaczy, chociażby zlikwidowałby te wszystkie wątpliwości prawne, które się pojawiają odnośnie obostrzeń nakładanych na nasze wolności osobiste. Weźmy przykład wolności zgromadzeń. No przecież to wszystko, co się dzieje, to się odbywa na poziomie tylko i wyłącznie rozporządzeń. Nie mamy norm ustawowych, które by to w ten sposób tak dalece, prawda, określało, i teraz rząd dość dowolnie sobie tutaj to zmienia. Czy
a kwestia noszenia maseczek na przykład.
No właśnie, no i maseczki to jest chyba ten najbardziej doniosły przykład. Ja pamiętam moje pierwsze wystąpienie na temat maseczek, w którym wskazywałem, że coś jest nie tak z przepisami. Miałem na początku maja, mówiłem, że trzeba zmienić normę ustawową, że nie mam nic przeciwko noszeniu maseczek, ale trzeba zmienić normę ustawową. Ale
mamy październik i mamy zapowiedź tego, że policja teraz będzie karała. No na razie liczba mandatów chyba nie jest aż tak bardzo skokowa, jak zapowiadano. No bo też te sprawy kończą się w sądzie, a sądy decydują wprost. Nie ma podstawy prawnej do tego, żeby kogoś ukarać za brak maseczki na twarzy.
No, znaczy nie ma, jest podstawa prawna wynikająca z rozporządzenia, ale to rozporządzenie nie jest wystarczająco osadzone w przepisach ustawowych. Natomiast, panie redaktorze, chciałbym być źle zrozumiany. To znaczy, ja nie dołączę do chóru tych, którzy powiedzą, że z tego powodu maseczek nie należy nosić.
Tak, ponieważ ale o tym nie mówimy. Mówimy o...
Tylko chciałbym, żeby to wyraźnie wybrzmiało. Ja uważam, że jest to, nawet jeżeli mamy wątpliwości co do obowiązku prawnego, to jest to nasz obowiązek moralny w stosunku do współobywateli, współmieszkańców. Jest to nasz obowiązek, który chociażby powinien wynikać z rekomendacji tych ekspertów, którym powinniśmy ufać, bo nie ma innego sposobu, bardziej skutecznego, na to, żeby nie rozprzestrzeniać wirusa w przestrzeni publicznej, kiedy się znajdujemy obok innych osób. Także ja uważam, że absolutnie maseczki powinniśmy nosić. Zauważmy, że w innych państwach nie reguluje się tych kwestii tak głęboko, tylko się działa na podstawie rekomendacji i to już wystarcza. Te rekomendacje, ponieważ jest tak duże zaufanie do tego, co mówią służby sanitarne, że nie potrzebują ludzie specjalnych przepisów do tego. Także pamiętajmy o tym w tym kontekście, że to jest nasz obowiązek moralny teraz w stosunku do innych, aby te maseczki nosić.
No tak, ale stan nadzwyczajny pana zdaniem powinien zostać wprowadzony. Pan mówi o tym, że należałoby rozważyć, ale to już chyba jest ten moment, tak jak mówi na przykład, nie wiem, doktor Grzesiowski, który mówi, że to jest już ten moment, teraz.
Panie redaktor, ja uważam, że rząd na tym etapie powinien przedstawić wszystkie za i przeciw i powinien to rozważyć. Mnie brakuje dyskusji na ten temat, najzwyczajniej w świecie. To znaczy, nie wystarczy mi tylko ze strony premiera wspomnienie na konferencji prasowej, że być może rozważymy wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. Nie, to jest ten moment, kiedy taka analiza powinna być już przygotowywana, co to oznacza i na ile dawałoby to większą skuteczność. Proszę zauważyć, ja myślę, że tego rząd się po prostu boi, że wprowadzenie stanu nadzwyczajnego wiąże się z odpowiedzialnością odszkodowawczą w stosunku do osób, które poniosły szkody z powodu tego właśnie stanu, a rząd no, do tej pory zachowywał się w sposób dość taki, myślę, że no, sprzeczny z ideą państwa prawa, mianowicie robił wszystko na podstawie rozporządzeń, które miały, mogły mieć różne wątpliwości, w których istniały różne wątpliwości co do ich zakresu, a następnie jak się przedsiębiorcy zaczęli skarżyć i składać pozwy, to rząd zaczął składać wnioski do Trybunału Konstytucyjnego, które mają zmienić przepisy, czy mają, które mają podważyć konstytucyjność przepisów pozwalających na odpowiedzialność odszkodowawcy.
Czyli generalnie uniemożliwić tak domaganie jest. Się odszkodowania od rządu.
Tak, a tu trzeba się zmierzyć z rzeczywistością. No niestety, to jest tak, że być może to będą koszty, które będziemy musieli płacić przez całe pokolenie, przez dziesięciolecia, ale musimy, po to są instrumenty prawne, takie jak właśnie stan nadzwyczajny, aby w sytuacjach, które skłaniają do ich zastosowania, to przynajmniej rozważyć i przedstawić opinii publicznej wszystkie za i przeciw.
Panie rzeczniku, a czy za to, że Polacy, no bo to trzeba powiedzieć sobie wprost, trochę odpuścili sobie, mówiąc kolokwialnie, w sprawie koronawirusa przez ostatnie miesiące, to nie jest pana zdaniem też odpowiedzialność, częściowa odpowiedzialność polityków, kiedy słyszeliśmy, kiedy tak, przede wszystkim była kampania wyborcza, potem słyszeliśmy różne słowa z ust i prezydenta, i premiera o odwoływaniu pandemii. Pandemia jest w odwrocie, a jest wręcz odwrotnie, a lekarze mówili, alarmowali, będzie gorzej.
Panie redaktor, pierwsza zasadnicza wina polityków jest taka, że my nie zastanawialiśmy się i nie wprowadziliśmy tego stanu nadzwyczajnego wtedy w marcu, kwietniu. Bo się skupiliśmy na, rząd tak usilnie dążył do przeprowadzenia wyborów, że nasza uwaga publiczna była zajęta przez kilka miesięcy, najpierw tym, czy wybory się w ogóle odbędą, później tym nieszczęsnym 10 maja, kiedy się wybory nie odbyły, a następnie kampanią wyborczą, czyli dwoma datami 28 czerwca i 12 lipca tego roku. I faktycznie gdzieś zaczęliśmy się przyzwyczajać, a co więcej temu towarzyszyły właśnie głosy polityków, że nie mamy się czego obawiać, bodajże słowa premiera Morawieckiego, prawda, że epidemia jest w odwrocie. I zabrakło, oczywiście, że zabrakło tej wrażliwości. Te słowa typu nowa normalność. No jaka nowa normalność, jeżeli wirus jest cały czas i wrócił ze zwielokrotnioną siłą i tak jak nie mieliśmy tego scenariusza włoskiego, tak teraz niestety wkraczamy w takie niebezpieczeństwo. Tak? Ja z wielką obawą patrzę każdego dnia na statystyki i na to, co się dzieje przed szpitalami.
I stawiamy trzy kropki, ale nie kończymy naszej rozmowy. Ciąg dalszy będzie na radio.z.pl i na naszym profilu na Facebooku. Zapraszam. Przypomnę, że gościem Radia Z dzisiaj w niedzielę jest Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, a skoro poruszyliśmy ten wątek odpowiedzialności polityków, to kiedy pan patrzy na przyszłego ministra edukacji, Przemysława Czarnka, który wchodzi do szpitala mimo zakazu odwiedzin i oczywiście no nie da się stwierdzić, że to on był powodem, no niemniej jednak jest tam potem wiele osób zakażonych koronawirusem, albo ministra Dworczyka, który kończy kwarantannę wcześniej niż inni, to jaki to jest przykład dla obywateli, od których wymaga się stosowania do tych reguł, już pomijając kwestie unormowań prawnych i ich jakości?
Ja myślę, że z ministrem może jeszcze nie ministrem, ale z panem posłem Czarnkiem, oczywiście ta sytuacja jest dwuwarstwowa, mianowicie, bo trudno zakładać i snuć, prawda, podejrzenia, że już wtedy wiedział, czy podejrzewał, że może by mieć wirusa, bo wiemy dobrze, że mogło to wyglądać w sobotę u niego jeszcze bezobjawowo, także ja bym z tego nie wyciągał wniosku. Natomiast oczywiście ta druga sytuacja, czyli skoro mamy powszechny zakaz, to nie wykorzystujemy swojej pozycji politycznej, żeby ten zakaz omijać. To jest, mi się wydaje, pewien standard życia publicznego. I wracamy do tej całej dyskusji na temat, no właśnie, 10 kwietnia, tak, czyli miesięcznica smoleńska, czy w ogóle rocznica katastrofy w Smoleńsku raczej. I jeszcze wtedy odwiedziny na cmentarzu, prawda? Pamiętamy, to są dokładnie te same zachowania. Tak samo tutaj z ministrem Dworczykiem. No, jak przeczytałem decyzję i widzę, że decyzja jest z 9 z 9 października ze skutkiem od 8 października, to, to się tak zacząłem zastanawiać, no dlaczego pan minister się takim dokumentem w ogóle chwali, tak? Skoro już z samej decyzji wynika jakaś sprzeczność, tak? Dlaczego decyzja wydana później obejmuje swój czas wcześniejszy? I czy każdy obywatel ma taki dostęp do głównego inspektora sanitarnego, żeby z różnych powodów móc uchylić sobie ten właśnie ten nakaz izolacji. Także to musi po prostu budzić wątpliwości.
Zwłaszcza kiedy dobrze... też, panie rzeczniku, patrzy się na przykład na matki i te protestujące na przykład przed szpitalem w Łodzi, ale też przed innymi szpitalami, które od wielu miesięcy nie widują na przykład swoich ciężko chorych dzieci. I to już są miesiące.
Tak. To jest jeden przykład, ale drugi też taki, że do nas, do biura trafiają skargi ludzi, którym się ciągle przedłuża ten okres kwarantanny, prawda? Bo te przepisy nie są wcale jednoznaczne i na przykład te przepisy oznaczają, że jeżeli jeden z domowników ma wirusa, jest zdiagnozowany, a drugi domownik nie ma, to się okazuje, że temu domownikowi, drugiemu, okres kwarantanny się zaczyna po zakończeniu, po uzdrowieniu pierwszego domownika, prawda? I dla ludzi to jest zaskoczenie, tak? Że nagle muszą siedzieć kolejne dni i nie mają tutaj jakiejś możliwości takiej odwoławczej, bo przepisy są bardzo bezwzględne. Jak ja dostałem decyzję o tych 10 dniach, to nawet nie wpadłem na to, że jest jakaś procedura, tak, że można gdzieś kogoś prosić tutaj o jakieś wcześniejsze zwolnienia, bo wychodzę z założenia, że ktoś to wcześniej przemyślał i tak to po prostu powinno działać.
A propos skarg, o których pan wspomniał, czy do pana też wpływają skargi pacjentów, którzy no właśnie z powodu pandemii też mają lub też obawiają się, że mogą mieć kłopot z dostępnością do lekarza, do zabiegów, do opieki medycznej?
Tak, to jest stały problem od samego początku. To jest jeden z tych ważniejszych problemów sygnalizowanych przez pacjentów. I tutaj kierowaliśmy odpowiednie interwencje do ministra zdrowia, bądź też jakieś takie interwencje, prawda, punktowe dotyczące różnych świadczeń. Także to, no bo to jest ten kłopot, tak, że teraz ograniczanie zasad funkcjonowania szpitali, ale także wirus, który się pojawia w niektórych miejscach, te ogniska, które obejmują całe szpitale, także tworzenie tych szpitali jednoimiennych, to wszystko powoduje konsekwencje. Teraz będzie jeszcze gorzej, tak, ponieważ teraz wygląda na to, że tych miejsc będzie musiało być znacznie więcej. Teraz też z takich ciekawych rzeczy to wiem, że poseł Szczerba w piątek informował o tym, że oddział geriatryczny w Warszawie, w Szpitalu Wolskim też został no de facto teraz może jeszcze nie zlikwidowany, ale że te łóżka zostały przeznaczone na potrzeby pacjentów właśnie covidowych, co też powoduje konsekwencje dla tych lekarzy, którzy właśnie byli objęci opieką geriatryczną w warunkach oddziału szpitalnego. Także to są wszystko bardzo konkretne konsekwencje.
A czy pana zdaniem ta sytuacja związana na przykład ze szczepionkami na grypę, kiedy z jednej strony słyszymy nawoływania i pewnie słusznie do tego, żebyśmy się szczepili przeciwko grypie, zwłaszcza, że właściwie ten sezon grypowy za chwilę się rozpocznie, choć może już powoli się rozpoczął, a z drugiej strony kolejki, listy kolejkowe w aptekach i brak szczepionek. Czy to też nie jest pana zdaniem naruszenie prawa do leczenia?
Panie redaktor, z prawem do zdrowia jest tak, że jest to jedno z tych nielicznych praw w Konstytucji, które nie do końca jest ściśle określone. I ponieważ z jednej strony Konstytucja nam daje prawo do ochrony zdrowia, ale później zakres tego prawa określa ustawa. I my na przykład do dzisiaj nie wskazaliśmy w przepisach jasno, co oznacza ten pakiet podstawowych świadczeń medycznych. Proszę zauważyć, że w niektórych sytuacjach obywatele sami sobie radzą. Na przykład u nas opieka stomatologiczna jest prawie w całości finansowana prywatnie. Tak? Już prawie nie chodzimy do publicznych jednostek ochrony zdrowia.
No tak, no bo dochodzimy do takiego kuriozum, że do któregoś, no bo to przecież lekarze mówią wprost, że do któregoś zęba, mówiąc wprost, NFZ płaci, a dalej już nie. Więc też trudno się dziwić, że Polacy no, nie korzystają z Państwowej Służby Zdrowia w tym zakresie.
Natomiast w tym przypadku oczywiście władze powinny były przewidzieć, że skoro nastąpi druga fala i skoro szczególnie w tych warunkach ważne jest, aby się szczepić na grypę, ponieważ samo to, że się szczepimy, powoduje mniej osób zainteresowanych służbą zdrowia, a opieką ze strony służby zdrowia, a można się lepiej skupić na chociażby koronawirusie, czy wyeliminować także powód, dla którego idziemy do lekarza. To są bardzo ważne argumenty, no i to, że rząd tego nie zabezpieczył, no to jest oczywiście spada na odpowiedzialność, na barki ministrów, ministra zdrowia w zasadzie chyba w tym zakresie poprzedniego i rządu, ale z tego, co słyszałem, ma być jakaś kolejna partia, która być może ma w tym najbardziej podstawowym zakresie jednak wyprostować te problemy.
No tak, ale dla wszystkich chętnych to na pewno nie wystarczy.
Na pewno nie
być może wystarczy dla rzeczywiście seniorów, być może wystarczy też dla kadry medycznej. No, a z drugiej strony główny inspektor sanitarny, zresztą pytany przeze mnie w tym programie, odpowiada, no tak naprawdę Polacy są sami sobie winni, nie szczepiliśmy się, no to nikt nie jest zainteresowany sprzedażą szczepionek Polakom.
Pan główny inspektor sanitarny słynie z różnych wypowiedzi, które są kontrowersyjne. Ja bym w takiej sytuacji nie szukał odpowiedzialności po stronie Polaków, bo nasza sytuacja i nasze podejście do tych tematów było zupełnie inne rok temu. Rok temu nie mieliśmy świadomości, także pan główny inspektor sanitarny, wtedy, przypomnijmy jego wypowiedzi, nie miał świadomości, czym grozi epidemia, jakie mogą być jej konsekwencje dla ogólnego pojmowania prawa do ochrony zdrowia i naszej świadomości społecznej.
Panie rzeczniku, chciałabym, panie profesorze, zmienić trochę temat. Pan stanowczy napisał takie stanowcze stanowisko do marszałka Senatu w sprawie tak zwanej piątki dla zwierząt, bo to właśnie w Senacie w tej chwili toczą się prace nad tymi przepisami. Pana zdaniem ta ustawa powinna zostać odrzucona w całości. Dlaczego?
Znaczy, odrzucona w całości albo powinny być wprowadzone takie naprawdę istotne modyfikacje, ponieważ one są fundamentalne z punktu widzenia, znaczy te rzeczy, które wskazałem, są fundamentalne z punktu widzenia zasad państwa prawa. Tak?
Czyli ja rolnicy rozumiem, protestujący mają rację, pana zdaniem?
Znaczy, moim zdaniem mają, może inaczej, żebym był dobrze zrozumiany. Ja nie chciałbym w tej kontekście tej ustawy wkraczać w spór aksjologiczny, w jakim zakresie możemy ograniczać wolność działalności gospodarczej ze względu na ochronę praw zwierząt. Bo zakładam, że parlament tutaj podjął decyzję, kierując się swoimi najlepszymi przeświadczeniami. Natomiast uważam, że moja rola w tym zakresie to jest przypominanie, jakie są standardy państwa prawa. I te standardy są następujące. To musi być odpowiedni okres vacatio legis, czyli nie można obywatela zaskakiwać nagłymi regulacjami. Po drugie, muszą być realne mechanizmy kompensacyjne, jeżeli normy ustawowe powodują, że nagle zmienia się zasady prowadzenia działalności gospodarczej, a po trzecie trzeba respektować wymogi wynikające z tego, że uczestniczymy w tak zwanym wspólnym rynku europejskim, czyli dokonywać notyfikacji takich ustaw Komisji Europejskiej.
Czyli ta ustawa, pana zdaniem, w tym kształcie, w którym jest jeszcze, jeśli można tak powiedzieć, ponieważ te poprawki pewnie zostaną naniesione, ona kompletnie nie rozwiązuje tego problemu, któremu miała służyć, tak? No bo mówimy tutaj o ochronie zwierząt, ale tak naprawdę no musimy ponieść też te konsekwencje, rozumiem, państwo musi ponieść też konsekwencje ewentualnych odszkodowań.
Państwo, które działa w poczuciu budowania zaufania obywatela do jego funkcjonowania, powinno chronić tak zwane uprawnione oczekiwania. To oznacza, że jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, to ma szansę na to, żeby się dostosować do zmieniającego się otoczenia rynkowego. Czyli w tym przypadku, jeżeli ktoś prowadzi hodowlę albo prowadzi na przykład działalność polegającą na uboju rytualnym i eksportowaniu mięsa, no to musi mieć czas na to, żeby przestawić się na inne tory działalności. I nie można, rok to jest moim zdaniem zbyt krótko, żeby zmienić profil działalności, ponieważ zazwyczaj za tym idą linie kredytowe, wielkie inwestycje i działanie w pewnym poczuciu takim, że to otoczenie regulacyjne się nie będzie zmieniało. Tak samo, jeżeli ustawa nawet przewiduje, że tam będzie odpowiedzialność kompensacyjna, ale jednocześnie nie przewiduje na przykład wydania w ogóle rozporządzenia wykonawczego w tym zakresie, warunków, zasad, czyli co? Czyli wstawiamy jakiś jeden ogólny przepis i tak naprawdę zostawiamy to wolnemu uznaniu
Jak czyli będziemy... znowu wracamy do kwestii stanowienia, jakości stanowienia prawa w ostatnim czasie w Polsce. Czy pan, zmieniając jeszcze jeden, mam nadzieję, że zdążymy poruszyć jeszcze jeden temat, jeden wątek, czy pana zdaniem słusznie robi sędzia, robią i sędzia Igor Tuleja, i sędzia Beata Morawiec, że nie stawiają się przed Izbą Dyscyplinarną w kontekście próby uchylenia, czy też decyzji o uchyleniu immunitetu sędziowskiego? Jutro Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego ma zająć się sprawą sędzi Beaty Morawiec właśnie. Ja tylko wspomnę, że to są sędziowie, którzy głośno mówili, którzy głośno nie zgadzali się z reformami, które były i są przeprowadzane przez polski rząd.
Przede wszystkim ja bym chciał powiedzieć, że to jest dramatyczny wybór każdej osoby, która występuje w takiej roli, a szczególnie dramatyczny wybór sędziego, czyli osoby, która powinna być przywiązana i odpowiedzialna w stosunku do regulacji, że podejmuje jednak decyzję o tym, aby się nie stawić na posiedzeniu takiego ciała, które się nazywa Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Ja uważam, że gdybym był w ich sytuacji, to postąpiłbym dokładnie tak samo. I to nie dlatego, że się nie podoba Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, tylko że zostało już wyrażonych tyle wątpliwości dotyczących jej funkcjonowania. Przypomnę słynną uchwałę trzech izb połączonych Sądu Najwyższego. Czy postanowienie tymczasowe Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 8 kwietnia tego roku, które do dzisiaj nie zostało w ogóle wykonane przez władze polskie.
A sama uchylenia immunitetu, pana zdaniem?
Sama sprawa uchylenia immunitetu, tutaj właśnie pojawia się taka wątpliwość, którą myślę, że warto rozwiać, ponieważ to postanowienie tymczasowe Trybunału odnosiło się do postępowań dyscyplinarnych. I teraz osoby, które interpretują tak bardzo ściśle, mówią, no dobrze, dotyczyło tylko postępowań dyscyplinarnych, ale nie postępowań w sprawie uchylenia immunitetu. Tylko że skutki dla danej osoby i skutki prawne są nawet bardziej dotkliwe w przypadku uchylenia immunitetu niż w przypadku prowadzenia postępowania dyscyplinarnego. Czyli tutaj należy zastosować taką interpretację z mniejszego na większe, że skoro coś mniejszego zostało zakazane przez Trybunał Sprawiedliwości, to tym bardziej postępowania immunitetowe. Tutaj bardzo się zdziwiłem, że nie rozumie tego komisarz Wiera Jurowa, która na ten temat się wypowiadała w ostatnim tygodniu w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, ponieważ naprawdę uchylenie immunitetu grozi tym, że czy to sędzia Tuleja, czy pani sędzia Morawiec mogą być każdego dnia, można im postawić zarzuty, co więcej można w stosunku do nich zażądać stosowania środków zapobiegawczych. Tak? Wyobraźmy sobie, że któregoś dnia jest wniosek o areszt tymczasowy dla na przykład sędziego Tulei. To są rzeczy w ogóle, które nie powinny się zdarzyć i tutaj mam nadzieję, że Izba jednak jutro nie będzie w tej sprawie orzekała i że wycofa się tak, jak się wycofała ze sprawy Tulei, bo rozprawa została przeniesiona bodajże na 22 października.
Jeszcze na koniec króciutko, a jak będzie z pana stanowiskiem, bo właściwie to pana kadencja minęła ponad, jeśli dobrze liczę, ponad miesiąc temu i nic. Jest kandydatka, procedura się rozpoczęła, ale trochę została powtórzona i właściwie teraz została przerwana. Mówię o procedurze sejmowej wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich.
Teraz może nie tyle i nic, bo dalej sprawuje urząd na podstawie artykułu 3 ust. 6 ustawy o rzeczniku, który mówi o tym, że pełni urząd do czasu wyboru następcy.
Chyba, że Trybunał zdecyduje, że ten przepis jest niezgodny z konstytucją.
No właśnie, i tutaj jest ta dodatkowa okoliczność, a mianowicie wniosek posłów PiS-u, podpisany reprezentantami PiS-u w tym zakresie są posłowie Czarnek i poseł Ast, którzy wnioskują o to, żeby ten artykuł 3 ust. 6 ustawy o rzeczniku uchylić. 20 października odbędzie się rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym. W tym postępowaniu złożyłem swoją opinię i twierdzę, że ten przepis jest absolutnie zgodny z konstytucją, bo zapewnia ciągłość funkcjonowania organów władzy, że nie powinno być tak, że jednomandatowy organ konstytucyjny jest nieobsadzony przez jakiś czas i temu służy ten przepis. W tym tygodniu wiem, że swoją opinię ma wydać OBWE na ten temat. Wiem, że różne organizacje międzynarodowe są tym zainteresowane. Też organizacje krajowe, chociażby Fundacja Batorego też przedstawiła swoje stanowisko. Także liczę, że być może jednak rząd i partia rządząca nie będzie szła tutaj na skróty, tylko po prostu poczeka i wybierze normalnie, dogada się z Senatem mojego następcę i w ten sposób będę mógł oddać urząd, a nie będę tutaj przymuszany do tego przez Trybunał Konstytucyjny, aby wcześniej odejść ze stanowiska.
A gdyby Trybunał Konstytucyjny tak zdecydował, to pan odejdzie?
Ja nie chcę przesądzać okoliczności, natomiast trzeba wskazać, że jeżeli ten artykuł 3 ustęp 6 ustawy o rzeczniku nie będzie w systemie prawa polskiego, no to nie bardzo będę miał podstawę, żeby dalej wykonywać swoje zadania rzecznikowskie. Ale mam nadzieję, że do tej rozprawy przed Trybunałem jednak nie dojdzie, albo że Trybunał uzna, że ten przepis jest zgodny z konstytucją.
I stawiamy kropkę. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, wciąż na stanowisku, był gościem Radia Z. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.